Może niektóre dzisiejsze ilustracje wydadzą się wam troszeczkę abstrakcyjne, ale może tylko na początku. Wyobraźcie sobie, ten reflektor można zgasić już.
Nie, ten.
Okej, okay. Myślałem, że to jest ten dolny, jest okej. Okay. Wyobraźcie sobie, że w naszej wspólnocie pojawił się ktoś bardzo zamożny, kto wiele w życiu osiągnął. Wiem, że tacy są tutaj wśród nas, ale chodzi mi o kogoś takiego, kto między innymi jest twórcą sieci hoteli Park Plaza na całym świecie. Jeden z takich hoteli stoi we Wrocławiu nad Odrą. Przypomina jakby wielką czapkę pielęgniarki, tą potężną, oczywiście całą przeszkloną. Coś pięknego. I wyobraźmy sobie, że ten ktoś pojawił się w naszej wspólnocie. I teraz wszyscy zwrócą uwagę na pogodę, tak? No. Wiecie co, nie ma bardziej nudnego tematu niż pogoda. Więc wyobraźmy sobie, że ten ktoś postanowił rozpisać w naszej wspólnocie pewien konkurs, konkurs fotograficzny, bo sam jest też przy okazji znakomitym fotografem światowej sławy, więc ogłosił konkurs fotograficzny na najlepiej zrobiony reportaż zdjęciowy oparty na następujących tagach. Wrocław, Odra, spacer, kawa. Najlepiej zrobiony reportaż łączący takie tematy. Nagrodą miał być tygodniowy pobyt w dowolnym hotelu na świecie wraz z dojazdem. Wrocław jest niezwykłym miastem, nie tylko dlatego, że tam się urodziłem, ale też ze względu na to, że jest miastem na wyspach. Odra tworzy tam imponujący system wodny. Przed wojną były tam 303 mosty, obecnie jest ich 117. Jest tam wiele niezwykłych instalacji, budowli, głównie po niemieckich, a więc konkurs na najlepiej zrobiony reportaż zdjęciowy Wrocław, Odra, spacer, kawa. I się zaczęło. Grupy naszych wspólnotowiczów nęcone nagrodą zaczęły podróżować do Wrocławia, eksplorować, fotografować. Niektórzy skupili się na okolicach Mostu Uniwersyteckiego, inni na porcie, inni jeszcze na Stoczni Rzecznej czy na Moście Grunwaldzkim. No i zbliżał się dzień prezentacji tych reportaży i dzień nagrody. To tylko abstrakcyjna ilustracja, ale jest pewien realny dzień prezentacji i pewna realna nagroda, o których czytamy podczas tutaj naszych wykładów, o których też czytaliśmy podczas pierwszego naszego spotkania z listem do Filipian. Dzisiaj kontynuujemy. Jeszcze ten sam odcinek, co przed 3 tygodniami, bo nie skończyliśmy, a więc powróćmy do samego początku listu do Filipian, wersy 1-11. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam, zawsze, w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich. Z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Słusznie przecież mogę tak o was myśleć, bo noszę was wszystkich w sercu jako tych, którzy mają udział w mojej łasce, zarówno w moich kajdanach, jak i w obronie Ewangelii za pomocą dowodów. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. a modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu, dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Dzień nagrody tutaj jest nazwany Dniem Chrystusa. Czytamy o nim w wersie 6. Co to za Dzień Chrystusa? Co to jest za dzień? To jest moment, w którym każdy z nas stanie przed Nim na początku tej przyszłej rzeczywistości, kiedy skończy się nasze życie tutaj na ziemi. I Paweł apostoł w związku z tym ma pewne marzenie. Chciałby stanąć przed Chrystusem z pewnym dziełem właśnie na starcie tej podróży, która będzie trwała całą wieczność. Ten dzień, to spotkanie z Chrystusem dotyczy każdego, kto podczas swojego życia zaufał Chrystusowi, nawrócił się do Niego. W innym miejscu czytamy o tym dniu takie słowa, 2 Koryntian 5:10. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. A więc Dzień Chrystusa, moment, w którym każdy z nas stanie przed Nim, by zdać sprawę ze swojego życia. Każdy, kto zaufał Chrystusowi, by zaprezentować przed Nim dzieło swojego życia. I dzisiaj patrzymy dalej na to, co będzie się szczególnie liczyło w Dniu Chrystusa, co dla Niego jest najważniejsze. Co dokładnie składa się na to dzieło życia, które przetrwa, z którym staniemy przed Nim. Mówi o tym autor Paweł apostoł pod natchnieniem Ducha, ale przedstawia to w specyficzny sposób, mianowicie dając własny przykład. Przedstawia tutaj to na własnym przykładzie, pokazuje, co będzie się liczyło w Dniu Chrystusa. Jest to to, czym on dokładnie się zajmuje. Czym więc się zajmuje? Napisał do nich takie słowa, które znajdujemy w wersie 2. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Co to za słowa? To są po prostu życzenia, jakie im składa. Pisze do nich list, no i na początku składa życzenia, ale to nie są jakieś frazesy, za tym kryje się autentyczna postawa, jaka? Postawa ogromnej życzliwości. Pragnienie, by ci ludzie byli szczęśliwi, by mieli przychylność Boga, by doświadczali spokoju wynikającego z zaufania Jemu. A więc mówi o postawach, jakie ma wobec nich. Co się będzie liczyło w Dniu Chrystusa? W takim razie, chcąc to uchwycić, potrzebujemy odnieść to do naszego życia i najlepszą sferą, do której możemy to odnieść, to jest to wszystko, co robimy razem we wspólnocie z innymi chrześcijanami, jak się spotykamy. Przekrój tego, czego doświadczamy. Jakieś spotkanie małej grupy, jakieś urodziny, może jakiś wspólny wyjazd, wspólne działanie tutaj na ośrodku, w naszej kawiarence twórców popołudniami, takie rzeczy. Wczoraj wielu z nas trudziło się tutaj przy kostce brukowej. To jest właśnie taka nasza wspólna strefa. Jak to się ma do owocu życia, z którym staniemy przed Chrystusem? W naszym fragmencie mamy coś właśnie takiego. Autor, Paweł, pokazuje, jakie postawy wypływają z jego serca, gdy ma do czynienia z innymi ludźmi ze wspólnoty, właśnie Filipi. Co ujawnia się w nim, kiedy o nich myśli? Co ujawnia się w tobie, kiedy myślisz o innych chrześcijanach we wspólnocie? Co wypływa z twojego serca? Słuchajcie, jak zginiemy, to razem. Co ujawnia się, tak? Możemy porównać to, co ujawniało się w Pawle, z tym, co ujawnia się w nas, gdy się spotykamy, gdy chociażby myślimy o innych chrześcijanach. Jakie postawy wypływają z mojego serca? Czy tak, jak w przypadku Pawła, ogromna życzliwość, pragnienie, by byli szczęśliwi? Właśnie to najbardziej liczy się przed Bogiem. To zalicza się do owocu naszego życia. A więc co wypływa z mojego serca? Czy życzliwość, pragnienie, by inni byli szczęśliwi? Gdy się spotykamy, jedną z okazji do takich spotkań jest oczywiście tworzenie naszego ośrodka, budowa. Co wypływa wtedy z mojego serca? Czy życzliwość i pragnienie, by inni byli szczęśliwi? Czy to jest dla mnie najważniejsze? Akurat to będzie się liczyło przed Bogiem. Oczywiście nie chodzi o same tylko słowa, nie chodzi o nasze myśli, lecz o czyny. Na jakie czyny przekłada się moja życzliwość? Pragnienie, by byli szczęśliwi. Słowa z listu do Galatów, 6:2. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Noście ciężary jedni drugich. Co mnie to obchodzi, co się dzieje z moimi przyjaciółmi we wspólnocie? Co mnie to obchodzi, jak weszli w jakiś kanał, to niech sobie nim idą. Bylebym tylko ja się miał dobrze, no i ewentualnie moja rodzina. Bylebym tylko ja odniósł jakiś sukces. Co mnie to obchodzi, że ktoś niesie jakiś ciężar? Dlaczego miałbym pomóc mu go dźwigać? Tak? Jest ich tylu, że sobie poradzą. Ja mam swoje życie. Co mnie to obchodzi? Akurat takie rzeczy, czyli odpowiedź na pytanie, co mnie to obchodzi, będą najbardziej liczyły się w dniu Chrystusa. Takie postawy, moje odniesienie do innych jako dzieło życia. Bóg patrzy na serce. Powracając do naszego konkursu na reportaże zdjęciowe z Wrocławia, nadszedł dzień rozstrzygnięcia konkursu, dzień nagrody. Spotkaliśmy się wszyscy, no i każdy prezentuje swój reportaż. Niektóre reportaże były naprawdę wyśmienite, wspaniałe mosty, progi wodne, niezwykłe, monumentalne śluzy rzeczne, przystanie z pięknymi łodziami, kawiarenki nad brzegiem Odry, promenady. Ale ten, który oceniał, wydawał się zwracać uwagę na coś trochę innego, rzucał niby takie niewinne pytania, trochę obok meritum. Ciekawiły go takie rzeczy, na przykład, że ktoś komuś oddał swój aparat, bo tamtemu się zepsuł. Ktoś komuś pomógł naprawiać samochód na autostradzie, zamiast pędzić tam i robić swoje zdjęcia. Ktoś swoje zdjęcia zrobił bardzo szybko, żeby pomóc fotografowi, który dopiero się był na etapie, gdzie trzeba przycisnąć, żeby w ogóle zdjęcie zrobić i tak dalej. Ktoś oprócz robienia zdjęć zachęcał zniechęconych dobrym słowem. I ciekawe, Właśnie ci ludzie wygrali ze swoimi reportażami. To jest tylko ilustracja. Moje odniesienie do innych. To jest dzieło życia. Że robię coś dla innych jako wyraz życzliwości, aby zdjąć z nich trochę ciężaru, żeby coś zbudować w nich. A co wypływa z mojego serca osobiście, kiedy patrzę na innych, na ciężary, które niosą albo poniosą kiedyś? W pierwszej chwili wydaje się, że wszystko jest w porządku. Często mam taką myśl, nie chciałbym następnemu pokoleniu zostawić jakiegoś ciężaru. Chciałbym, żeby wszystko było w jak najlepszym stanie, ale czy tak jest naprawdę? Duchu Święty, pokaż mi prawdę o moim sercu. Nie chodzi o mury, nie chodzi nawet o stan naszej wspólnoty, chodzi o moje postawy w sercu, tak? Bóg patrzy na serce i to jest nasz główny owoc życia. Ale postawy w sercu jakoś się ujawniają. Ujawniają się zawsze w czynach. O, jak dobrze wszystkim życzę. Nie, życzysz dobrze tylko na tyle, na ile pokazujesz to czynem. Idziemy dalej. Co jeszcze będzie liczyło się w Dniu Chrystusa, wers trzeci w naszym głównym fragmencie? Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam. Co to jest za postawa? Autor jest wdzięczny Bogu za nie. Aha, bo jak bierze się na siebie duże ciężary, to można sobie nieźle ponarzekać. Czemu ja muszę tyle dźwigać? Czemu na mnie ludzie składają tak wiele rzeczy? Czemu inni mają łatwiejsze życie? Czemu nikt nie przejmuje się tym tak jak ja? No właśnie teraz jest taki piękny poligon, na którym Bóg może pokazać nasze postawy, układanie kostki brukowej. Może nie wszyscy już się zorientowali, a zwłaszcza ci, którzy oglądają nas w internecie, tego nie widzą, że tu za szybą i za tą ścianą jest jeden wielki plac budowy, powstaje kostka brukowa. Robimy to całkowicie w czynie społecznym, tak zwanym. Jak to zrobimy? Będzie można tutaj wyjść na piękny taras, na tym samym dokładnie poziomie, co to nasze audytorium. Będzie można wynieść te krzesła czerwone, które w tej chwili nie wolno wynosić, bo tam jest żwir. Będzie można, no i w ogóle będzie super. I wczoraj mocno się tutaj uwijaliśmy. Powstały pierwsze odcinki krawężnika, mniej więcej 1/12 albo 1/15 tego, ile tych krawężników trzeba. Mnóstwo kostki brukowej zostało przeniesione z tam gdzieś odległej przestrzeni tutaj na ten plac. Panie mocno się wczoraj angażowały, po prostu krążyły z tą kostką. Moja żona z wypiekami na twarzy. No dobry poligon, tak? Do ujawniania się tego, co jest w naszym sercu. Gdy Duch Święty będzie ujawniał nam i pokazywał prawdę o naszych postawach. Bo jak się bierze ciężary, to można sobie nieźle ponarzekać. Czemu ja tyle muszę tej kostki brukowej dźwigać? Czemu inni mają łatwiejsze życie? Czemu inni przejmują się tym mniej niż ja? Powiem tak. Nie chodzi o kostkę, bo z niej nie zostanie kiedyś kostka przy kostce. Tu chodzi o to, co wypływa z mojego serca. Tu nie chodzi o jakąś budowlę. Tu chodzi o moje serce. Jakie postawy wypływają? Czy wśród tych postaw jest wdzięczność za innych, dziękowanie Bogu bez względu na to, jakimi są? Za wszystkich mamy dziękować? Tak, tu w naszym tym głównym tekście co chwilę pojawia się słowo wszystkich. Dziękuję Ci, Boże, za wszystkich, równie bardzo za tych, z którymi bywa bardziej kłopot. Nie ma problemu. Wezmę na siebie ich ciężary. Jak to było na obozie, pamiętamy? Ktoś musi pokryć deficyt. Chętnie to zrobię i jeszcze będę za to dziękował Bogu. Taki byłby ideał, docelowy stan. I właśnie coś takiego będzie liczyło się w dniu Chrystusa jako owoc naszego życia. Wczoraj w końcu na placu boju tutaj zostaliśmy tylko we dwóch ze Sławkiem. Zrobiło się trochę późno. Ciekawe, czy Sławek był też wdzięczny Bogu za wszystkich, czy jego żona była też wdzięczna. Może czasami komuś przechodzi taka myśl przez głowę, czemu ja mam tak ciężko? Czemu muszę brać na siebie tyle ciężarów? Co ja mam z tego życia? Co Bóg odpowiada na takie myśli w swoim słowie? Co masz z tego życia? To właśnie jest życie. Gdy z twojego serca wypływa życzliwość, oddanie, wdzięczność, właśnie zyskujesz nagrodę na wieczność. Właśnie robisz karierę w niebie, w przyszłej rzeczywistości. Powracając do naszego przykładu z reportażem, co ja mam się z tymi przyjaciółmi? Takie piękne zdjęcia mógłbym zrobić. Taki wspaniały reportaż. A tu komuś się aparat zepsuł, no i szkoda mi go, oddam mu swój. A ten utknął na autostradzie swoim gruchotem i muszę mu pomagać, zamiast robić zdjęcia. A tamci nawet nie wiedzą, gdzie się przyciska w aparacie guzik i muszę im pomóc. A może to niech oni sobie pojadą na te 7 dni do jakiegoś hotelu na świecie. W sumie to chyba bardziej bym się cieszył, gdyby ktoś z nich wygrał niż ja. Co masz z życia, poświęcając się dla innych? Motywowanym czy motywowana miłością, którą Bóg da do twojego serca. To właśnie jest życie. Gdy z serca płynie życzliwość, oddanie, wdzięczność, Bóg nam pokazuje, że to jest najważniejsze i to najbardziej będzie liczyło się w dniu Chrystusa. Właśnie robimy karierę w niebie, tak, w przyszłej rzeczywistości. Ale co jeszcze będzie liczyło się w dniu Chrystusa? Wers 4, tam czytamy dalej. Zawsze, w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich. Co wypływa z mojego serca, gdy angażuję się, by pomóc innym? Gdy biorę na siebie ich ciężary? Gdy się o nich troszczę? Czy jest w tym odpowiednia doza modlitwy? A w zasadzie tego, czego modlitwa jest wyrazem, czyli zaufania Bogu. Czy jest odpowiednia doza zaufania? Czy modlę się o innych moich przyjaciół ze wspólnoty, zwłaszcza podopiecznych, z radością? Czy raczej koncentruję się na swoich własnych możliwościach, a modlitwy tam niewiele, niewiele zaufania Bogu? W tym tygodniu dostałem od Boga mocny, zimny prysznic w tym temacie. Przeczytałem w czasie skupienia pewne słowa z Księgi Izajasza, którymi się z wami podzielę, które są właśnie takim zimnym prysznicem dla mnie. To jest 57 rozdział Księgi Izajasza, 10 wers. Bóg mówi tak: odnalazłeś żywotność twej siły, dlatego nie osłabłeś. Patrząc na takiego człowieka jak ja, jak mnie trochę lepiej znacie, to może ktoś odnieść wrażenie, że jestem wytrzymały, no i w miarę skuteczny. Jestem kimś, kto się nie zniechęca, nie słabnie, może tam na chwilę. I jestem dosyć wytrzymały długodystansowo. Ale dlaczego? Skąd się to we mnie bierze? Moja żona mówi o mnie, że jestem taka Wańka Wstańka, że po prostu nie da się mnie zniechęcić. Ale dlaczego? Skąd się to bierze? Te słowa w Księdze Izajasza zostały napisane w sensie negatywnym, jak wskazuje kontekst. Dlaczego jesteś taki silny i wytrzymały? Czy nie wynika to przypadkiem z opierania się na sobie, na swojej sile, że odnalazłeś żywotność swojej siły, a więc odkryłeś pokłady własnych możliwości, zamiast opierać się na mnie, Bogu? Dlaczego opierasz się na sobie, a nie na mnie? A więc zobaczmy, nie chodzi o to, żeby być przebojowym o własnych siłach i wzrastać w odkrywaniu pokładów własnych możliwości, ale by wzrastać w opieraniu się na Bogu. Więc się modliłem, tak Boże, zrozumiałem, nie chodzi o moją przebojowość i siłę, chodzi o moje opieranie się na Tobie, o wytrwałość, która jest owocem działania Ducha Świętego. Nie chodzi o moje sukcesy w życiu, o moją siłę przekonywania, ale o Twoje działanie, Boże, i owoc Twojego działania. Więc odwracam się od dzieł moich rąk. Jest to pewien cytat z Księgi Apokalipsy. Popatrzmy, Księga Apokalipsy, 9 rozdział i fragment 20 wersu. Tam jest powiedziane o pewnych ludziach. Nie odwrócili się od dzieł swoich rąk. Odwracam się od dzieł swoich rąk, od swoich możliwości, pokładów własnej siły, by oprzeć się na Bogu. Jeżeli chcemy zdobyć owoc życia, który będzie liczył się przed Bogiem w tym dniu Chrystusa, to nie może być to owoc powstały dzięki naszej własnej sile, dzięki pokładom naszych własnych możliwości. Ale to wszystko, co Bóg zrobi w odpowiedzi na nasze zaufanie do Niego. Dlatego w tym całym wysiłku, braniu ciężarów innych, robieniu czegoś dla innych chrześcijan we wspólnocie, dla innych ludzi, w tej trosce o nich, główną rzeczą pozostaje zaufanie Bogu wyrażane przez modlitwę. Powracając do naszej ilustracji, pomysłodawca konkursu, właściciel sieci hoteli Park Plaza, otrzymał pewnego wieczoru dziwny telefon od jednego z uczestników konkursu. Powiedział ten ktoś coś dosyć zaskakującego. Powiedział: długo myślałem o tym, jak zdobyć pierwszą nagrodę w twoim konkursie. Jak utrafić w twoje oczekiwania. W pierwszej chwili ta myśl wydała mi się całkowicie absurdalna, ale im dłużej o tym myślę, krótko mówiąc, chciałbym, żeby Pan zrobił zdjęcia do mojego reportażu. Może Pan pokierować tą kamerą, ale niech Pan zrobi te zdjęcia. Myślę, że to jest jedyny sposób, żeby te zdjęcia najbardziej się Panu spodobały. Po chwili usłyszał odpowiedź: dobrze, zapraszam jutro na moją łódź motorową. Popłyniemy w pewne miejsce we Wrocławiu. Ilustracja, tak? Ale w podobny sposób główną rzeczą w naszym zdobywaniu nagrody na wieczność jest zaufanie do Boga, wyrażone przez modlitwę. Chrześcijaństwo to nie to, co my robimy dla Boga, ale to, co On robi w nas i przez nas. Dlatego opieranie się na Nim i poczucie całkowitej zależności od Niego jest klucz całej sprawy. Dlatego często, kiedy się spotykamy, na przykład w naszej kawiarence twórców w tygodniu tutaj wieczorami, na koniec naszych działań zawsze gdzieś siadamy i wyrażamy nasze zaufanie do Boga, naszą zależność odnośnie innych ludzi, odnośnie własnej pomyślności czy pomyślności naszego kraju. Ale wracając jeszcze na chwilę do tego odnajdywania żywotności własnej siły. Tak, Bóg stworzył nas jako ludzi z ogromnymi pokładami możliwości i w większości one są nieodkryte. Ale nie po to Bóg nas tak stworzył, byśmy szli drogą niezależną od Niego. Jest wiele technik odkrywania swoich własnych możliwości. Niektóre z nich są dosyć uporządkowane i w wyniku zbierania doświadczeń przez wiele lat, jak yoga chociażby, albo filozofia New Age, rzeczywiście pozwalają odkrywać w sobie pokłady własnej siły i to niezwykłe. Jak byłem któryś raz w Londynie, szedłem przez miasto wieczorem, podszedł do mnie mężczyzna i zaoferował mi kupno pewnej książki, zaczął reklamować mi pewien kurs treningu świadomości, chciał sprzedać mi właśnie ten podręcznik kontrolowania własnych myśli. Jak zaczął rozmowę ze mną? Powiedział, czy wiesz, że wszystko, co chciałbyś osiągnąć, możesz osiągnąć? Możesz mieć wszystko, o czym marzysz. Twój umysł posiada takie pokłady możliwości, że osiągniesz wszystko, co chcesz. Ale Bóg uczy nas innego sposobu myślenia, by zawsze patrzeć na koniec drogi, jaka jest nam oferowana. Czym to się skończy? I zawsze jest to niezbyt ciekawy obraz końca opierania się na sobie. To, co czeka mnie na drodze zaufania Chrystusowi i zależności od Niego, jest nieporównywalnie wspanialsze. Nie ma porównania. Może najważniejszą ilustracją tego problemu w Biblii jest Ewa w raju, która chciała więcej poznać, ale nie z postawą zależności od Boga. Chciała sama coś poznać i poznała, ale okazało się, że postawa niezależności od Boga, która pojawiła się w jej sercu, została natychmiast wykorzystana przez szatana. Jej postawa niezależności stała się portalem dla działania szatana w jej umyśle. I to jest największe niebezpieczeństwo tej drogi odkrywania pokładów własnych możliwości, tych różnych treningów, że człowiek nawet nie zauważy, jak znajduje się pod wpływem innego sposobu myślenia czy innych sił przeciwnych Bogu. Dlatego właśnie ta postawa zależności od Boga, liczenia na Jego moc, a nie na swoją przebojowość i swoje pokłady możliwości, jest jedną z niezbędnych postaw, żeby zdobyć ten owoc życia. A więc modlitwa z radością, ze świadomością, że jest to główna praca, przez którą zdobywamy ten wieczny owoc. Co się będzie jeszcze liczyło w tym dniu Chrystusa, o czym Paweł pisze w naszym tekście? Popatrzmy na wers 5. Z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Wśród rzeczy, które się będą liczyły, nie zabraknie dzielenia się Ewangelią. Ale zobaczmy, co dokładnie jest tutaj sukcesem, co jest podkreślone. Nie głównie to, że Paweł sam przekazywał Ewangelię, co z pewnością robił dobrze, ale to, że jego uczniowie, jego podopieczni to robili. Zresztą Paweł przebywał wtedy w więzieniu, pisze ten list z więzienia i gdyby dla niego sukcesem było to, że on coś dobrze robi, no to jego obszar oddziaływania ograniczałby się tylko do murów więzienia. Jednak on wiedział, że nagroda od Boga jest za pomnażanie. Pomnażanie w tym przypadku tych, którzy poniosą Ewangelię. Bóg wynagradza wierność, ale wierność pomnażającą. Dlatego Paweł pod wpływem Ducha Świętego pisze w ten sposób, że dziękuję Jemu za ich udział w szerzeniu Ewangelii. Czyli sukcesem było to, że on nauczył tego innych. I teraz bardzo się z tego cieszy. Zwróćmy uwagę na ten szczegół, że właśnie to pragnienie nosił w swoim sercu, to wypływało z jego serca i za to będzie nagroda, tak? Za tą wierność właśnie w tych pragnieniach, by jego uczniowie ponieśli Ewangelię, by nauczyli tego swoich uczniów. To, że ja podzielę się z kimś Ewangelią, powiem o Chrystusie, jest dla mnie radością, ale bez porównania większą jest to, kiedy moi podopieczni to zrobią. Oczywiście ja potrzebuję być wzorem, który uczniowie czy inni zobaczą. Często tak się dzieje, że jak mam mieć jakieś nauczanie z fragmentu z Biblii, to Bóg wcześniej zapewnia mi okazję do doświadczenia tego, co mam nauczać. I to się dosyć często zdarza. Jest to oczywiście nie do przewidzenia przeze mnie i nie do w ogóle zaplanowania. Widzę w tym działanie Boga. Może taki wycinek z ostatnich tygodni w tym temacie. Kiedy miałem okazję z jednym z moich uczniów, jak to nazywamy podopiecznych w małej grupie, być dwukrotnie w sytuacji przekazywania komuś Ewangelii w formie czterech praw duchowego życia czy w formie studium biblijnego. Tutaj trzeba powiedzieć, że te okazje, tam ogromny, zasadniczy udział był naszych żon. My tylko spijaliśmy śmietankę. No ale była okazja, by pokazać komuś z moich podopiecznych, jak można dzielić się Ewangelią po raz tam któryś z kolei, ale też widzieć, jak on sobie radzi w takim kontekście. Ale później był ciąg dalszy, mianowicie jeden z moich podopiecznych, Rafał, trafił po raz pierwszy w życiu do szpitala i z tego szpitala napisał mi takiego SMS-a. Już wiem, po co są szpitale. I po co człowiek do nich trafia? Głównie po to, by była okazja do podzielenia się Ewangelią o nadziei w Chrystusie, co też Rafał zrobił. Ale radość była tym większa dla mnie, że dzielił się Ewangelią w towarzystwie swoich chłopaków z grupy, którzy właśnie go w szpitalu odwiedzili. Podobne historie dzieją się na co dzień w naszej wspólnocie w wielu punktach. I dokładnie o to chodzi. Dlaczego? Prawdy nie wymyślamy, prawdy odkrywamy. A prawda jest taka, że za to też będzie szczególna nagroda w niebie. Coś niezwykle ważnego w dniu Chrystusa, w tym konkursie, w którym uczestniczymy. Pytanie, czy tak definiujesz to, co będzie liczyło się w dniu Chrystusa, kiedy przed Nim staniesz? Czy takie pragnienie wypływa z twojego serca? Bo musi się zacząć od pragnienia. By taki wpływ kiedyś wywrzeć, by twoi podopieczni poszli za twoim wzorem niesienia Ewangelii? Paweł pisze, że taki wpływ wywarł od razu w pierwszych słowach listu i pisze, że tak było od pierwszego dnia, jak ich poznał, do chwili obecnej. Jak to było w tych pierwszych dniach, kiedy Paweł pojawił się w tym mieście, Filipi? Zobaczmy do Dziejów Apostolskich 13 rozdziału, jak Paweł po raz pierwszy przekazywał Ewangelię. Zbiegł się tłum przeciwko nim, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, także zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu i przyparł drżący do nóg Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa, odpowiedzieli mu, a zbawisz siebie i swój dom. Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swojego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. Paweł i Sylas od pierwszego dnia, kiedy pojawili się tam w Filipi, w mieście, w którym właśnie w ten sposób założyli wspólnotę i teraz Paweł pisze do nich list, od pierwszego dnia pokazali wzór, pokazali wzorzec myślenia. Pokazali, po co są trudności. Są one okazją do przekazania Ewangelii. Po co są szpitale? Oczywiście, żeby leczyć. Ale rozumiecie, chrześcijanin zawsze się zastanawia, dlaczego tu trafiłem? Dlaczego mnie to spotyka? Jaki jest głębszy sens? Bo jak chorować, to fajnie jeszcze, żeby było po co. Po co są wszelkie przykre sytuacje, jakich doznajemy? Specyficzny sposób podejścia, specyficzny sposób myślenia, którego Bóg nas uczy, wręcz wzorzec, zasada zakotwiczona w tym właśnie dniu Chrystusa. Wszystkie te sytuacje są po to, żeby były okazją do przekazania Ewangelii. Żeby rzeczywiście być wzorem, rzeczywiście przez ten wzór pomnożyć, tak, żeby inni poszli tym śladem i w ten sposób zdobyć największy owoc życia, wygrać konkurs. Trudne sytuacje są po to, by były okazją do niesienia Ewangelii, do bycia wzorem. Jeżeli tą zasadę przyłożymy do wszystkich trudności albo wyzwań szczególnych, które przechodzimy, jeżeli przyłożymy tą zasadę do naszej wspólnotowej głównej takiej trudności czy wyzwania, jakim jest tworzenie ośrodka, to co nam z tego wychodzi? Ufaj Bogu, bądź wrażliwy, w jaki sposób to wyzwanie jest okazją daną przez Boga, by dzielić się z ludźmi dobrą wiadomością o Chrystusie. Zwróćmy uwagę na słowo dzielić się Ewangelią. To nie oznacza występowanie w roli nauczyciela, pouczającego, tego, który zdobył jakąś wyższą wiedzę tajemną i poznanie. I teraz ci lepsi będą nauczali tych maluczkich. Nie. Dzielimy się z tym, a więc przekazujemy z tego samego poziomu jako ci, którzy też potrzebują łaski Boga, Jego bezwarunkowej przychylności, którzy są uczniami i chcemy podzielić się tym, czego doświadczamy. Człowiek jest z natury pyszny, wyniosły, ma skłonność, by lekceważyć Boga, by liczyć na siebie, chodzić własnymi drogami. Ten problem dotyczy każdego z nas. Dlatego nasze spotkania w kawiarence twórców od wtorku do piątku nazywamy strefą pomyślności, gdzie każdy może przyjść i poddawać się tej przemianie w stronę zależności od Boga. Mamy skłonność do liczenia na siebie. Ja też mam taką skłonność. Właśnie Bóg mi powiedział, dał ten zimny prysznic, zobacz, co jest w twoim sercu. Odpowiedziałem Bogu, no to ładnie się wyrabia w moim sercu, jeżeli te słowa są o mnie. Wyznaję ci grzech niezależności od ciebie. Boże, to ja uprawiam jogę. Ja jestem grzesznikiem. Mój naród cierpi z powodu pychy Polaków i postawy niezależności, czyli z powodu mojego grzechu. To ja jestem pyszny, wyniosły. Jak się spotykamy w kawiarence twórców, to właśnie takimi rzeczami się dzielimy i pozwalamy, żeby Bóg usuwał te przeszkody. I w taki sposób dzielimy się Ewangelią, a nie robiąc jakąś różnicę między tymi, którzy jeszcze nie zaufali Chrystusowi, chociaż wiadomo, oni mają przed sobą jeszcze zasadniczą decyzję, najważniejszą, nawrócenia do Chrystusa, ale przecież nie czujemy się lepsi od nich. Taka więc zasada. Trudne sytuacje są po to, są okazją do niesienia Ewangelii. No i tak jeszcze pozwólcie, że powiem, że w ostatnim tygodniu znowu tego doświadczaliśmy. Ktoś z was przyszedł ze swoim znajomym na kawiarenkę twórców. Siedzimy sobie w kręgu, a później już na pożegnanie rozmawiam z tym kolegą kogoś z was. I on mówi, mam obawy o pracę, jak skończę studia. Czy będę miał pracę? Powiedziałem, po to jest nasza strefa pomyślności. Przychodzimy tutaj, uczymy się zależności od Boga. Jego obietnice są pewne. Właśnie, to jest kolejna rzecz, która będzie liczyła się podczas tego konkursu. Takie postawy w naszych sercach to jest nasz owoc. Życzliwość do innych, pełna oddania, wyrażona w pragnieniu niesienia ciężarów. Wdzięczność, dziękowanie za wszystko jako wyraz zaufania. Opieranie się na Bogu, a nie na pokładach własnych możliwości. Bycie wzorem w niesieniu Ewangelii. Pozostało nam pomodlić się, Boże, uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz. To musi być Jego dzieło w naszych sercach. Ten przykład, który dzisiaj podałem, ten konkurs fotograficzny, prawdopodobnie nigdy się nie zdarzy, chociaż, ale przecież bierzemy w o wiele wspanialszym i realnym, w 100% realnym konkursie rozstrzygnięcie wyników już w dniu Chrystusa. Dalszy ciąg listu do Filipian, jak Bóg pozwoli, za 2 tygodnie będziemy dalej pozwalali Bogu, żeby uczył nas myśleć, tak? Uczył nas najlepszego podejścia. Rafał.